poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem wiceminister cyfryzacji, wielkopolski polityk Nowej Lewicy Dariusz Standerski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Za nami najzimniejsza noc w tym roku, mroźno cały czas także w Wielkopolsce. Czy elektrociepłownie, czy nasza infrastruktura ciepłownicza jest dobrze zabezpieczona przed cyberatakami?
Nasza infrastruktura energetyczna i ciepłownicza jest dobrze zabezpieczona, czego przykład mieliśmy miesiąc temu, kiedy był skoordynowany i wielkoskalowy atak na infrastrukturę energetyczną, gdzie zaatakowano kilkadziesiąt różnych źródeł, jedną elektrownię, która zaopatrywała 500 000 osób oraz jedno przedsiębiorstwo produkcyjne. Atak systemowy z różnych stron próbowano przełamać naszą infrastrukturę energetyczną dzięki szybkiej reakcji i też inwestycjom, które czyniliśmy w zeszłym roku, a tak się nie powiódł i wszystko było zabezpieczone. To pokazuje, jak ważne są inwestycje w cyberbezpieczeństwo, dlatego w zeszłym roku zainwestowaliśmy 3 miliardy złotych i nie będziemy się cofać przed kolejnymi inwestycjami, bo to już dawno nie jest kwestia tego, jakie maile dostajemy, to już dawno jest kwestia naszych podstawowych usług.
Panie ministrze, kiedy jest mroźno, kiedy jest chłodno, tych ataków cybernetycznych na taką infrastrukturę jest więcej?
Obserwujemy stały wzrost. Jest to wzrost skokowy, ponieważ w porównaniu rok 2024 do 2025 liczba wszystkich ataków w cyberprzestrzeni wzrosła o 140%. Panie redaktorze, my tu mówimy o skali 270 tysięcy prób ataków w całym 2025 roku, więc my tutaj mamy przyrost kwartał do kwartału, niezależnie od tego, która to jest pora roku, po prostu z biegiem czasu ta liczba rośnie. Może się okazać, że do końca dekady dobijemy do 1 000 000 takich prób ataków. Cyberprzestrzeń stała się ważnym polem walki, niestety, ale na szczęście mamy dobrą obronę.
W tych ostatnich godzinach także broniliśmy się przed jakimś atakiem?
W ostatnich godzinach odnotowaliśmy prawie 2000 zgłoszeń różnych incydentów, z czego około 600 zostało zarejestrowanych jako incydenty, którym trzeba przeciwdziałać. Na szczęście tej nocy nie odnotowaliśmy żadnych poważnych ataków na naszą infrastrukturę krytyczną, natomiast te raporty dalej spływają. To jest nasza codzienność. My codziennie rano otrzymujemy raporty, w których widzimy liczby, które idą w tysiące. I to już się nie zmieni. Dlatego musimy być coraz bardziej przygotowani, ponieważ miesiąc temu to była infrastruktura energetyczna, 4 miesiące temu to było zaopatrzenie w wodę, w związku z czym tutaj każdy ten element łańcucha cyberbezpieczeństwa musi być zabezpieczony i jest zabezpieczany zarówno finansowo, jak i ustawowo. Dlatego mam nadzieję, że pan prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę wzmacniającą polskie cyberbezpieczeństwo, która w tej chwili jest na jego biurku.
Pytanie jeszcze o wielkopolskie firmy wodociągowe, firmy ciepłownicze. One także są na celu?
Firmy wodociągowe zwłaszcza są na celu, dlatego w tym miesiącu opublikujemy listę dla dofinansowania programu Cyberbezpieczny Wodociąg. Wiem, że też wiele wielkopolskich gmin i przedsiębiorstw wodociągowych składało wnioski. W zeszłym tygodniu też, będąc w Brukseli, walczyliśmy o to, żeby było więcej pieniędzy. Udało się wywalczyć ponad 100 milionów złotych więcej na program Cyberbezpieczne Wodociągi, tak żeby każdy wodociąg, który nas zaopatruje, był bezpieczny w tym zakresie cyberbezpieczeństwa. Pamiętajmy również, że w zeszłym roku 221 wielkopolskich gmin otrzymało dofinansowanie pomiędzy 800 tysięcy złotych a 1 000 000 złotych na zwiększenie cyberbezpieczeństwa w urzędzie. Czyli prawie wszystkie wielkopolskie gminy dostały pieniądze, zwiększyliśmy tam poziom cyberbezpieczeństwa. Możemy dzięki temu czuć się bezpieczniejsi w tych trudnych czasach, także, a przede wszystkim w Wielkopolsce.
Panie ministrze, teraz o dzieciach. Czy one będą bezpieczne w internecie? Posłowie Koalicji Obywatelskiej pracują nad projektem ustawy, który miałby podnieść minimalny wiek korzystania z platform społecznościowych. Czy żeby wejść na Facebooka, na TikToka, trzeba będzie potwierdzić swój wiek przez aplikację mObywatel?
Musimy rozgraniczyć dwie sprawy, ponieważ ja bardzo cenię i szanuję wszystkie dyskusje na temat wpisywania tego czy innego poziomu czy wieku, od którego można brać udział w mediach społecznościowych, a poniżej którego nie. Ale pamiętajmy, że tak długo, dopóki nie będzie narzędzia, które w sposób bezpieczny i sprawny to będzie weryfikować, to jest tylko teoria, to jest tylko pisanie liczby na kartce. Bo pamiętajmy, że dzisiaj media społecznościowe już mają ograniczenie wieku. Jest to 13 lat. A ile mamy 8-10-latków na mediach społecznościowych? Setki tysięcy małych dzieci się loguje i kiedy rozmawiamy z platformami, to platformy nam odpowiadają, no ale jak my mamy to weryfikować, skoro państwo nie daje żadnego narzędzia do sprawnej weryfikacji? Dlatego w grudniu tego roku będzie już takie narzędzie potwierdzone przez Komisję Europejską, Europejskiej Platformy Tożsamości Cyfrowej, który będzie udostępniał tylko tę jedną informację. Czy użytkownik, który łączy się z tego urządzenia, ma więcej czy mniej niż określony wiek. I później, niezależnie od tego, na którym wieku to zostanie ustawione, 13, 15, 18 czy 17 i 3 miesiące, to będzie ta jedna informacja, bez podawania imienia i nazwiska, bez podawania daty urodzenia, tylko jedna informacja chroniąca naszą prywatność. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji, niezależnie od różnych propozycji, różnych dyskusji, my robimy swoje i my piszemy takie rozwiązanie informatyczne, które w grudniu tego roku będzie gotowe.
Zupełnie coś innego niż M-Obywatel, tak?
To jest rozwiązanie, które jest uznawane na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym z takim europejskim potworem tożsamości cyfrowej nie tylko zweryfikujemy swój wiek w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim na takim M-dowodzie z tego portfela będziemy mogli podróżować po całej Unii Europejskiej. Będziemy mogli również potwierdzać wykonywanie naszych zawodów czy dyplomów. Proszę sobie wyobrazić, że będziemy mieli informację o dyplomie ukończenia studiów właśnie w europejskim portfelu i będziemy mogli z tym potwierdzeniem iść do jakiejkolwiek pracy w jakimkolwiek państwie Unii Europejskiej. To też jest szansa dla naszych firm, ponieważ dzięki temu rozwiązaniu klienci we Francji, we Włoszech czy Hiszpanii będą mogli wziąć w Polsce kredyt, kupić ubezpieczenie, założyć lokatę, nie wychodząc ze swoich domów. Dlatego teraz pracujemy również z przedsiębiorcami, żeby być pierwszymi w Unii Europejskiej, którzy w pełni wdrożą to nowe rozwiązanie uznawane w całej Unii. Jedno, standardowe i spójne.
A dzieci nie będą tego zakazu omijać?
Dzisiaj mamy wiele przykładów. Uczymy się z innych państw Unii Europejskiej. Wielokrotnie na przykład był omawiany przykład Australii. Też będziemy mieli długie warsztaty z rządem australijskim. I tam popełniano nie nawet błędy, ale nieścisłości, których my unikniemy. Ponieważ na przykład w Australii jest rozwiązanie polegające na tym, że dzieci muszą sobie zrobić zdjęcie i wysłać platformie, która zweryfikuje, czy to zdjęcie przedstawia osobę małoletnią, czy też nie. Tego chcemy uniknąć. Nie chcemy, żeby nasze dzieci robiły sobie zdjęcia i te zdjęcia przekazywały platformom. Dlatego u nas wdrożenie europejskiego potwora tożsamości cyfrowej, które jest niepodrabialne, którego nie można sobie wziąć od telefonu kolegi, jest dużo bardziej precyzyjne i sprawne niż wszystkie inne narzędzia, które teraz są na rynku.
I to narzędzie wejdzie w grudniu tego roku.
W grudniu tutaj my czekamy na resztę Unii Europejskiej, ponieważ nasze narzędzia jak zwykle są gotowe wcześniej, ale standard wchodzi w życie właśnie w grudniu tego roku. Jest to standard unijny, więc czekamy na inne państwa Unii Europejskiej, żeby dobiegły do tego naszego poziomu i wtedy ta weryfikacja wieku również będzie ważna na wszystkich platformach całej Unii Europejskiej, a Polska zacznie ten peleton.
Gościem Radia Poznań jest wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Pierwszy i drugi małżonek zamiast żony i męża oraz kobiety i mężczyzny, tak będą wyglądały zmiany w dokumentach stanu cywilnego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Przekazaliśmy do konsultacji, do uzgodnień projekt rozporządzenia, który wdraża wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a jednocześnie wypełnia wolę ustawodawcy, ponieważ musimy sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj niektórzy przeciwnicy tego rozwiązania cytują różne ustawy, a rozporządzenie, które my wydajemy na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. I to Prawo o aktach stanu cywilnego każe nam wydać rozporządzenie, które właśnie ustali wzory takich dokumentów. I w tej ustawie nie mamy ani w ani jednym miejscu właśnie słów kobieta, mężczyzna, mąż, żona, tylko tam jest małżonek. Ktoś za czasów Prawa i Sprawiedliwości wpisał do ustawy Prawa o aktach stanu cywilnego po prostu słowo małżonek i tak mamy to wpisać w rozporządzenie, więc przy okazji to będzie zarówno wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i wykonanie ustawy, które było zaniedbane przez wiele lat. Nic się nie zmieni w żadnym innym kodeksie, w żadnej innej relacji prawnej, tylko te dokumenty będą dostosowane do ustawy i do prawa unijnego.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykują zmiany, mówią, że są niezgodne z konstytucją, która definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Pan się z tym zgadza, że ten argument jest trafnym argumentem?
Ja nie mam nic do tej definicji, bo to nie jest o tym. Akta stanu cywilnego to są po prostu dokumenty urzędnicze. Akta stanu cywilnego nie decydują, kto jest w takim czy innym związku. Jest to wyłącznie urzędowe potwierdzanie stanu cywilnego. Konstytucja czy kodeks rodzinny i opiekuńczy nie mają z tym związku, nie zostaną w żaden sposób inaczej interpretowane przez to. To, co jest napisane w ustawie, dotyczy związku i kobiety i mężczyzny, dalej będzie związkiem kobiety i mężczyzny. W żaden sposób rozporządzenie przecież nie zmienia ani ustaw, ani konstytucji. Posłowie PiS-u to wiedzą, ale muszą tak mówić, no bo muszą mieć jakieś tematy, poza tym, że kłócą się pomiędzy frakcjami maślarzy i harcerzy w PiS-ie, no to muszą przecież o czym innym mówić, choć mają pełną świadomość, bo sami przecież w swojej kadencji utrzymywali przepisy prawa aktu stanu cywilnego, który mówi właśnie o małżonkach, czyli małżonku 1 i małżonku 2. Przez 8 lat oni to ustawiali, przez 8 lat Trybunał Konstytucyjny nic na ten temat nie mówił, w związku z tym teraz uważam to za po prostu takie polityczne zapełnianie tematu.
Panie ministrze, w praktyce jak to będzie wyglądało, że przyjdzie para jednopłciowa, małżeństwo, które zawarło ten związek w innym kraju, do Urzędu Stanu Cywilnego gdzieś na przykład w Wielkopolsce i co ten urzędnik będzie musiał zrobić, jeśli te przepisy wejdą w życie?
Nie, to nie jest kwestia urzędnika, ponieważ ponownie przepisy dotyczą tylko dokumentów. Dalej urzędnik będzie wykonywał swoje zadania w takim samym zakresie, jak wykonuje dzisiaj, bo to regulują inne przepisy. To jest kwestia tylko dokumentów i systemu, bo tak jak dzisiaj urzędnik nie zarejestruje, nie chce zarejestrować, czy nie widzi podstawy do zarejestrowania takiego stanu cywilnego, to tego nie zrobi. A problem jest taki, że jeżeli dzisiaj urzędnik zrobi interpretację prawa, która mu pozwala taki związek zarejestrować, to dzisiaj tego nie może, bo nie ma takiego wzoru. To jest tylko kwestia dokumentu. Ministerstwo Cyfryzacji nie zajmuje się relacjami rodzinnymi. Ministerstwo Cyfryzacji nie zajmuje się tym, jakie decyzje mają podejmować urzędnicy. My jesteśmy tylko do tego, żeby dawać narzędzia do wykonywania prawa i to jest właśnie taki przepis, ponieważ to rozporządzenie to nic innego, tylko kwestia zmiany wzorów urzędniczych. Nie ma tam żadnego nakazu, żadnego obowiązku, żadnego uprawnienia.
Kiedy te zmiany wejdą w życie, kiedy one już nastąpią?
Kończymy w tej chwili uzgodnienia i konsultacje. Po ich podsumowaniu będziemy dalej współpracować, ponieważ tutaj kluczowym partnerem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ponieważ rozporządzenie wydaje minister cyfryzacji, ale pod spodem musi się również podpisać minister spraw wewnętrznych i wówczas po tym...
A jakiś dokładny termin, kiedy to może nastąpić?
Myślę, że to jest kwestia do 2 miesięcy, natomiast musimy pamiętać, że to nie jest tylko kwestia jednego rozporządzenia, ponieważ są wymagane zmiany informatyczne, trzeba przepisać niektóre linijki w systemie, a to zajmie nawet 6 miesięcy, bo trzeba zrobić bardzo dużo różnych testów, żeby to rozwiązanie było precyzyjne i bezpieczne.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Nowej Lewicy był naszym porannym gościem.
Dziękuję, dobrego dnia.
Również do usłyszenia, dziękujemy.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.